Rozdział pierwszy. Dotychczasowe dokonania i obecne możliwości. Zaczniemy od spojrzenia wstecz. Gdy przyjmie się najszerszą możliwą perspektywę, historia wydaje się ujawniać sekwencję wyraźnie wydzielonych faz wzrostu, przy czym każda z nich jest gwałtowniejsza od poprzedniej. Przywołujemy ten wzorzec, byśmy mogli sobie uzmysłowić, że możliwa jest kolejna, jeszcze szybsza, faza wzrostu. Lecz nie przywiązujemy nadmiernej wagi do tej obserwacji, gdyż nie jest to książka na temat przyspieszenia technologicznego, wzrostu wykładniczego ani żadnego z rozmaitych pojęć wrzucanych czasem do wspólnej kategorii osobliwości, po angielsku singularity. Następnie przyjrzymy się dotychczasowej historii rozwoju sztucznej inteligencji, po czym zbadamy współczesne możliwości uzyskane w tej dziedzinie. Na koniec rzucimy okiem na kilka najnowszych sondaży opinii ekspertów i zadumamy się nad naszą niewiedzą dotyczącą umiejscowienia przyszłych postępów w czasie. Fazy wzrostu w dziejach ludzkości. Jeszcze kilka milionów lat temu nasi przodkowie zwisali sobie na gałęziach drzew pod sklepieniem afrykańskiej dżungli. W geologicznej czy nawet ewolucyjnej skali czasu do powstania gatunku Homo sapiens z ostatniego wspólnego przodka ludzi i małp człekokształtnych doszło bardzo niedawno. Przyjęliśmy postawę pionową, wykształciliśmy przeciwstawne kciuki i, co najistotniejsze, staliśmy się beneficjentami pewnych stosunkowo drobnych zmian w wielkości mózgu i organizacji neuronów, które doprowadziły do ogromnego skoku zdolności poznawczych. W konsekwencji istoty ludzkie zyskały zdolność myślenia abstrakcyjnego, przekazywania złożonych idei i akumulowania informacji kulturowej z pokolenia na pokolenie w znacznie większym stopniu niż jakikolwiek inny gatunek żyjący na naszej planecie. Te zdolności pozwoliły ludziom na rozwój coraz efektywniejszych technologii produkcji, umożliwiając naszym przodkom migrację i rozprzestrzenianie się na tereny odległe od lasu deszczowego i sawanny. Po rewolucji neolitycznej, kiedy to doszło do opracowania technik rolniczych, gęstość zaludnienia wzrastała wraz ze zwiększaniem się całkowitej liczby ludności Ziemi. Większa liczba ludzi równała się większej liczbie idei, zaś większa gęstość zaludnienia oznaczała, że idee te mogą się rozprzestrzeniać szybciej, a niektóre jednostki mogą się poświęcić rozwojowi wyspecjalizowanych umiejętności. Te zjawiska spowodowały podniesienie stopy wzrostu produktywności gospodarczej i potencjału technicznego. Kolejne wydarzenia związane tym razem z rewolucją przemysłową wywołały porównywalnie raptowną zmianę tempa tego wzrostu. Takie zmiany tempa wzrostu mają istotne konsekwencje. Kilkaset tysięcy lat temu w czasach prehistorycznych rozwój był tak powolny, że potrzeba było rzędu miliona lat, by wzrost ludzkich zdolności produkcyjnych pozwolił na utrzymanie się przy życiu dodatkowego miliona ludzi. 5000 lat przed naszą erą, po wybuchu rewolucji neolitycznej, stopa wzrostu podniosła się do takiego poziomu, że analogiczna zmiana wymagała już zaledwie 200 lat. Dziś, po rewolucji przemysłowej, światowa gospodarka osiąga taki wzrost w zaledwie 1,5 godziny. Jeśli takie tempo wzrostu zostanie utrzymane przez stosunkowo długi okres, to nawet na obecnym poziomie przyniesie imponujące rezultaty. Jeśli światowa gospodarka będzie wzrastać w tym samym tempie, w jakim rosła przez ostatnie 50 lat, to do 2050 roku świat będzie mniej więcej 4,8 razy bogatszy niż dziś, a do 2100 roku mniej więcej 34 razy bogatszy niż dziś. Jednak perspektywa stałego, nieprzerwanego wzrostu wykładniczego blednie w zestawieniu z tym, co może się zdarzyć, gdyby świat miał doświadczyć kolejnej, raptownej zmiany stopy wzrostu, porównywanej pod względem skali ze zmianami, jakie pociągnęły za sobą rewolucja neolityczna i rewolucja przemysłowa. Ekonomista Robin Hanson szacuje, opierając się na historycznych danych ekonomicznych i demograficznych, czas podwojenia rozmiarów światowej gospodarki dla pleistoceńskich społeczności myśliwsko-zbierackich na 224 tysiące lat, dla społeczności rolniczych na 909 lat i dla społeczeństw przemysłowych na 6,3 roku. W modelu Hansona obecna epoka jest mieszaniną rolniczych i przemysłowych faz wzrostu. Rozmiary gospodarki światowej jako całości nie podwajają się jeszcze co 6,3 roku. Gdyby miało dojść do kolejnego takiego przejścia do odmiennej fazy wzrostu i gdyby miało być to przejście porównywalne pod względem skali do dwóch poprzednich, doszłoby w efekcie do nowych warunków wzrostu, w których rozmiary gospodarki światowej ulegałyby podwojeniu mniej więcej co 2 tygodnie. Taka stopa wzrostu ze współczesnej perspektywy może się wydawać iście fantastyczna. Obserwatorzy we wcześniejszych epokach musieli uważać za równie absurdalne podejrzenia, że pewnego dnia rozmiary światowej gospodarki będą się podwajać kilkakrotnie w czasie ludzkiego życia. A mimo to te wyjątkowe warunki są dziś naszym chlebem powszednim. Koncepcja nadchodzącej technologicznej osobliwości została przez ostatnie lata szeroko spopularyzowana, poczynając od wpływowego eseju Wernora Vinge'a, którego następstwem były publikacje Raya Kurzweila i innych. Jednakże termin osobliwość używany był myląco w wielu całkowicie odmiennych znaczeniach i dziś otacza go aura iście piekielnych, choć niemal tysiącletnich, konotacji techniczno-utopijnych. Ponieważ większość tych znaczeń i konotacji nie ma dla naszego wywodu żadnego znaczenia, możemy osiągnąć większą klarowność, pozbywając się terminu osobliwość na rzecz terminologii precyzyjniejszej. Związana z osobliwością koncepcja, która nas tutaj interesuje, to możliwość eksplozji inteligencji, a zwłaszcza perspektywa rozwoju superinteligentnych maszyn. Być może są tacy, których wykresy wzrostu, przypominające te na rysunku pierwszym w załączniku, przekonują, że zanosi się na kolejną drastyczną zmianę tempa wzrostu, porównywalną z rewolucją neolityczną lub przemysłową. Ci ludzie mogą pomyśleć, że trudno jest opracować scenariusz, w którym czas podwajania się rozmiarów światowej gospodarki skraca się do zaledwie 2 tygodni, jeśli nie uwzględni się w nim stworzenia umysłów znacznie szybszych i działających znacznie efektywniej niż znane nam mózgi biologiczne. Jednakże argumenty na rzecz poważnego rozważenia perspektyw rewolucji myślących maszyn nie muszą się opierać jedynie na ćwiczeniach skonstruowania odpowiedniego modelu regresji ani ekstrapolacji przeszłych trendów wzrostu gospodarczego. Jak się przekonamy, są poważniejsze przyczyny, by wziąć to pod uwagę. Wielkie oczekiwania. Pojawienia się maszyn, które dorównają ludziom pod względem inteligencji ogólnej, a więc posiądą zdrowy rozsądek i faktyczną zdolność do uczenia się, wnioskowania i planowania, pozwalające rozwiązywać złożone problemy, które wymagają przetwarzania danych w szeregu obszarów, zarówno abstrakcyjnych, jak i związanych z zagadnieniami życia codziennego, oczekiwano od chwili wynalezienia komputerów w latach 40. XX wieku. W tamtym czasie skonstruowania takich maszyn spodziewano się w perspektywie kolejnych 20 lat. Od tamtego okresu oczekiwana data pojawienia się tego rodzaju maszyn była przesuwana co roku o rok. A zatem dziś futuryści rozważający możliwość pojawienia się sztucznej inteligencji nadal są często zdania, że od inteligentnych maszyn dzieli nas kilka dekad. Dwie dekady to ulubiony przedział czasowy tych, którzy wieszczą radykalną zmianę, dość krótki, by zwrócić uwagę opinii publicznej i skłonić ją do uznania tematu za wart przedyskutowania, a mimo to wystarczająco długi, by umożliwić przypuszczenie, że w międzyczasie dojdzie do szeregu przełomów, które dziś trudno sobie wyobrazić, lecz które jednak mogą nastąpić. Porównajmy to z krótszymi przedziałami czasowymi. Większość technologii, które będą wywierać znaczący wpływ na świat za 5 czy 10 lat, już w tej chwili jest w ograniczonym zakresie wykorzystywana, natomiast technologie, które przekształcą świat za mniej niż 15 lat, prawdopodobnie istnieją już w postaci prototypów rozwijanych w laboratoriach. 20 lat to często również okres, w którym prawdopodobnie zakończy się kariera prognosty, co ogranicza potencjalnie negatywny wpływ śmiałych, lecz nietrafionych przewidywań na jego reputację. Jednakże z faktu, że pewne osoby przewidywały w przeszłości zbyt rychłe pojawienie się sztucznej inteligencji, nie wynika jeszcze, że istnienie sztucznej inteligencji nie jest możliwe, czy też nigdy nie zostanie ona opracowana. Głównym powodem, dla którego dotychczasowy postęp był wolniejszy niż oczekiwano, jest to, że techniczne przeszkody stojące na drodze do skonstruowania inteligentnych maszyn okazały się większe niż przewidywali to pionierzy. Otwarte pozostaje pytanie, jak duże są to przeszkody i ile nas jeszcze dzieli od ich przezwyciężenia. Czasem problem, który początkowo wydaje się beznadziejnie skomplikowany, okazuje się mieć zaskakująco proste rozwiązanie, choć częstsza jest prawdopodobnie sytuacja odwrotna. W następnym rozdziale przyjrzymy się rozmaitym scenariuszom, które mogą doprowadzić do powstania maszyn dorównujących inteligencją człowiekowi. Zaznaczmy jednak już na wstępie, że niezależnie od tego, ile przystanków dzieli sytuację obecną od powstania sztucznej inteligencji dorównującej ludzkiej, jej powstanie nie jest punktem docelowym. Następnym przystankiem leżącym w niedalekiej odległości od poprzedniego jest sztuczna inteligencja przewyższająca ludzką. Pociąg niekoniecznie się zatrzyma czy choćby zwolni na stacji Ludzieszyn. Bardziej prawdopodobne jest to, że przemknie przez nią ze świstem. Matematyk Erwin John Good, który pracował jako główny statystyk w zespole kryptologów Alana Turinga podczas II wojny światowej, prawdopodobnie jako pierwszy wyłożył kluczowe aspekty tego scenariusza. W często przywoływanym fragmencie z 1965 roku napisał: zdefiniujmy maszynę ultrainteligentną jako maszynę, która dalece przewyższa na polu wszelkich aktywności intelektualnych dowolnego, choćby najinteligentniejszego człowieka. Ponieważ projektowanie maszyn jest jedną z tych aktywności intelektualnych, maszyna ultrainteligentna potrafi projektować jeszcze lepsze maszyny. Dojdzie zatem bez wątpienia do eksplozji inteligencji, w wyniku której inteligencja człowieka pozostanie daleko w tyle. A zatem pierwsza maszyna ultrainteligentna będzie ostatnim wynalazkiem, którego człowiek kiedykolwiek dokona, zakładając, że maszyna ta okaże się wystarczająco potulna, by powiedzieć nam, jak ją utrzymać pod kontrolą. Może się teraz wydawać oczywiste, że z taką eksplozją inteligencji wiąże się poważne zagrożenie egzystencjalne i że z tego względu tę perspektywę należałoby rozważyć z największą powagą, nawet gdybyśmy mieli pewność, a jej nie mamy, że prawdopodobieństwo jej zaistnienia jest naprawdę niewysokie. Jednakże pionierzy sztucznej inteligencji, pomimo swojego przekonania o nieuchronności sztucznej inteligencji dorównującej ludzkiej, raczej nie rozważali prawdopodobieństwa zaistnienia sztucznej inteligencji przewyższającej ludzką. tak jakby ich zdolność snucia domysłów całkowicie się wyczerpała po zrodzeniu radykalnej koncepcji maszyn dorównujących człowiekowi inteligencją, uniemożliwiając im dostrzeżenie jej naturalnej konsekwencji, koncepcji maszyn, które z czasem pod względem inteligencji przewyższą ludzi. Większość pionierów sztucznej inteligencji, SI, nie przyjmuje do wiadomości, że podjęte przez nich przedsięwzięcie może się wiązać z ryzykiem. Nie starają się nawet pozorować zainteresowania, nie wspominając już o poważnym namyśle, jakimikolwiek obawami o bezpieczeństwo czy wątpliwościami etycznymi związanymi ze stworzeniem sztucznych umysłów lub potencjalnych komputerowych władców. Ta luka zdumiewa nawet na tle niezbyt imponujących standardów tej epoki dotyczących krytycznej oceny potencjału techniki. Musimy mieć nadzieję, że do momentu, w którym to przedsięwzięcie rzeczywiście przyniesie owoce, posiądziemy nie tylko techniczną biegłość umożliwiającą nam zapoczątkowanie eksplozji inteligencji, ale i wyższy poziom zdolności jej kontrolowania, co może okazać się niezbędne, byśmy uszli z tej detonacji z życiem. Zanim jednak zajmiemy się tym, co przed nami, przyda się szybki rzut oka na historię inteligentnych maszyn, aż do czasów współczesnych. Okresy nadziei i rozczarowań. Latem 1956 roku w Dartmouth College 10 naukowców zainteresowanych zagadnieniami sieci neuronowych, teorią automatów i badaniami nad inteligencją zjechało się na 6-tygodniowe warsztaty. Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence uznawany jest często za wydarzenie, które zapoczątkowało pracę nad sztuczną inteligencją jako dziedzinę badań naukowych. Wielu uczestników wspomnianych warsztatów zostało później uznanych za ojców tej dziedziny. Optymistyczne poglądy dominujące wśród uczestników warsztatów odzwierciedla wniosek przedstawiony Fundacji Rockefellera, która sfinansowała to wydarzenie. Proponujemy przeprowadzenie 2-miesięcznego warsztatu badawczego dla 10 badaczy zagadnień sztucznej inteligencji. Warsztat zostanie przeprowadzony przy założeniu, że każdy aspekt uczenia się lub dowolnej innej cechy inteligencji może zostać z zasady opisany tak precyzyjnie, że możliwe będzie zbudowanie maszyny do jego zasymulowania. Zostanie podjęta próba zrozumienia, jak zbudować maszyny posługujące się językiem naturalnym, formułujące idee i koncepcje abstrakcyjne, rozwiązujące problemy z gatunku tych zarezerwowanych dziś dla ludzi i doskonalące same siebie. Sądzimy, że można dokonać znaczących postępów w jednej lub kilku z tych dziedzin, jeśli starannie wybrana grupa naukowców podejmie nad nimi wspólną pracę podczas lata. W ciągu 6 dekad, które upłynęły od tego śmiałego początku, badania nad sztuczną inteligencją przechodziły naprzemiennie okresy wzmożonego zainteresowania i rozdmuchanych oczekiwań oraz niepowodzeń i rozczarowań. Pierwszy okres ekscytacji zapoczątkowany spotkaniem w Dartmouth został później opisany przez Johna McCarthy'ego, głównego organizatora tego wydarzenia, jako era „Mamo, popatrz, wcale się nie trzymam”. W tym początkowym okresie badacze budowali systemy zaprojektowane z myślą o obaleniu twierdzeń w rodzaju „Żadna maszyna nigdy nie zdoła zrobić X”. W tamtych czasach tego rodzaju sceptyczne twierdzenia były na porządku dziennym. Aby się im przeciwstawić, badacze SI tworzyli małe systemy, którym udawało się zrobić X w mikroświecie, w dobrze zdefiniowanej, ograniczonej dziedzinie umożliwiającej zademonstrowanie zredukowanej wersji danego działania, dowodząc w ten sposób słuszności danej koncepcji i pokazując, że zasadniczo działanie X może zostać wykonane przez maszynę. Jeden z tego rodzaju wczesnych systemów, program komputerowy Logic Theorist, był w stanie dowieść większości twierdzeń zamieszczonych w drugim rozdziale książki Principia Mathematica autorstwa Alfreda Northa Whiteheada i Bertranda Russella, a nawet zaproponować jeden dowód, który był znacznie bardziej elegancki niż oryginalny i tym samym obalił przekonanie, że maszyny mogą myśleć jedynie numerycznie, oraz zademonstrował, że maszyny są również zdolne przeprowadzić rozumowanie dedukcyjne i wymyślać dowody logiczne. Program będący jego następcą, General Problem Solver, potrafił z zasady rozwiązywać szeroki zakres formalnie opisanych problemów. Napisano również programy, które rozwikływały problemy rachunkowe na poziomie zajęć pierwszego roku koledżu, dostrzegały wizualne analogie w zadaniach podobnych do tych, które zamieszcza się w niektórych testach na inteligencję oraz znajdowały rozstrzygnięcia prostych problemów algebry opisowej. Robot Shaky, nazwany tak ze względu na swoją skłonność do drżenia podczas wykonywania operacji, zaprezentował, w jaki sposób rozumowanie logiczne może zostać zintegrowane z postrzeganiem i wykorzystane do zaplanowania fizycznego działania i sterowania nim. Program Eliza pokazał, że komputer może stać się uosobieniem psychoterapeuty rogeriańskiego. W połowie lat 70. program Sherdlu zademonstrował, w jaki sposób zasymulowane robotyczne ramię w zasymulowanym świecie geometrycznych klocków może wypełniać polecenia i odpowiadać na pytania zadane po angielsku przez użytkownika korzystającego z klawiatury. W późniejszych dekadach miały powstać systemy, które dowiodły, że maszyny potrafią tworzyć muzykę w stylu rozmaitych kompozytorów klasycznych, przewyższyć mniej doświadczonych lekarzy w wykonywaniu pewnych zadań z zakresu diagnostyki klinicznej, autonomicznie prowadzić samochody i dokonywać wynalazków nadających się do objęcia ochroną patentową. Stworzono nawet taki system SI, który umiał wymyślać oryginalne dowcipy. Nie to, żeby cechował się jakimś szczególnie wyrafinowanym poczuciem humoru, lecz ponoć dzieci zgodnie twierdziły, że jego żarty są śmieszne. Trudne jednak okazało się rozciągnięcie metod, które pozwoliły osiągnąć sukcesy wczesnym wersjom demonstracyjnym, na szerszy zakres problemów lub na problemy trudniejsze. Jednym z powodów tej sytuacji jest eksplozja kombinatoryczna możliwości, które muszą zostać zbadane przez metody opierające się na mechanizmach wyszukiwania wyczerpującego. Takie metody dobrze się sprawdzają w odniesieniu do prostych problemów, lecz zawodzą, gdy sprawy zaczynają się komplikować. Dla przykładu, aby dowieść twierdzenia, którego dowód zawiera się w 5 liniach w systemie dedukcyjnym z jedną regułą wnioskowania i 5 aksjomatami, wystarczy po prostu wyliczyć 3125 możliwych kombinacji i sprawdzić każdą z nich, by stwierdzić, która daje oczekiwany wynik. Wyszukiwanie wyczerpujące sprawdza się również w przypadku dowodów zamykających się w 6 czy 7 liniach. Kiedy jednak zadanie staje się bardziej skomplikowane, metody wyszukiwania wyczerpującego napotykają na problemy. Dowiedzenie twierdzenia, którego dowód mieści się w 50 liniach, nie trwa 10-krotnie dłużej niż dowiedzenie twierdzenia, którego dowód mieści się w 5 liniach. Jeśli korzysta się z wyszukiwania wyczerpującego, wymaga to przeanalizowania. 5 do potęgi 50 równa się w przybliżeniu 8,9 razy 10 do potęgi 34 możliwych sekwencji, czego nie da się obliczyć nawet za pomocą najszybszych superkomputerów. Do przezwyciężenia eksplozji kombinatorycznej potrzebne są algorytmy wykorzystujące struktury z dziedziny docelowej i zdobytą wcześniej wiedzę poprzez zastosowanie przeszukiwania heurystycznego, planowania i elastycznych reprezentacji abstrakcyjnych. Tego rodzaju mechanizmy we wczesnych systemach SI były rozwinięte w stopniu znikomym. Potencjał tych wczesnych systemów podkopywały również marne metody radzenia sobie z niepewnością, poleganie na kruchych i nieugruntowanych reprezentacjach symbolicznych, niedostatek danych oraz poważne ograniczenia sprzętowe w zakresie pojemności pamięci i szybkości przetwarzania danych. W połowie lat 70. świadomość tych problemów stawała się coraz większa. Zrozumienie, że wielu projektom SI nigdy nie uda się spełnić pokładanych w nich oczekiwań, doprowadziło do nadejścia pierwszej zimy SI, okresu redukcji wydatków, podczas którego ograniczeniu finansowania tego rodzaju projektów towarzyszył rosnący sceptycyzm. Sztuczna inteligencja wyszła z mody.